studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy zaprasza Tomasz Wybranowski. Każdy piątek, Radio Wnet. Kilka chwil po godzinie 9:00 po przeglądzie prasy Antoniego Palińskiego. Witam Państwa z Dublina, Tomasz Wybranowski. Nadszedł czas na studio Dublin. Za tydzień przedświąteczne wydanie, więc już dzisiaj trochę będziemy zwalniać od tej całej gonitwy, kanonady, kawalkady politycznej. Z dwoma ważnymi wydarzeniami, które miały miejsce w mijającym tygodniu. I o tych wydarzeniach będę mówił w drugiej części mojego programu z dwoma moimi korespondentami, współpracownikami Studia Dublin oraz Radia Wnet. Połączę się z Aleksem Sławińskim z Londynem i oczywiście z Bogdanem Ferencem, szefem, redaktorem naczelnym portalu Polska IE, najpoczytniejszy portal dla Polaków na Szmaragdowej Wyspie. Te dwie informacje to, jeżeli chodzi o Irlandię, ważne spotkanie liderów dwóch partii, a mianowicie Leo Varadkar, urzędujący premier i szef partii Fine Gael, spotkał się z Michaelem Martinem, szefem opozycyjnej partii Fiona Fail, i to po raz pierwszy źródła tejże partii potwierdziły, że decyzje już zostały podjęte, jeśli chodzi o dalsze wsparcie opozycyjnej partii dla rządu, a w środę zostały tylko, jak to się mówi popularnie, przyklepane szczegóły na najwyższym szczeblu pomiędzy, przypomnę, Michaelem Martinem, szefem Fiona Fail, i Leo Varadkarem, urzędującym premierem i liderem partii Fine Gael. A druga historia związana jest oczywiście z Brexitem, z tym wszystkim, co nie tylko w Brukseli, nie tylko w Strasburgu, nie tylko w Berlinie, nie tylko w Hadze, bo przecież tam gościła premier Theresa May, ale przede wszystkim to, co działo się w Westminsterze, czyli groźba odwołania premier Theresy May. O tym będę mówił również w drugiej części. Połączymy się z Londynem i będziemy rozmawiać z Aleksem Sławińskim, tak jak powiedziałem wcześniej. Panie i panowie, a teraz bardzo ważna kartka z kalendarza. Nawiążę teraz do korespondencji ze środy, kiedy Krzysztofowi Skowrońskiemu opowiadałem o tym, co też dzieje się pod kątem Brexitu, przed tymi ważnymi postanowieniami brytyjskiego parlamentu. Natomiast ja zwróciłem uwagę, że tak naprawdę mija czas i nic, jeśli chodzi o patrzenie rządu dobrej zmiany pod kątem dobrych kontaktów tam, gdzie są rzesze Polonii. Tysiące Polonii, no w naszym przypadku według tylko ostatniego cenzusu 126 tysięcy, chociaż gwarantuję wam, słuchaczki i słuchacze Radio Wnet na fali 87,8 w Warszawie oraz 95,2 FM w Krakowie, że te dane są zaniżone, ponieważ my, jak to my, Polacy, mamy to chyba w genach, we krwi, z wielu powodów, gdzieś tam nie wolimy się afiszować i iść wespół z władzą, gdziekolwiek ta władza nie jest, stąd niechęć przed urzędnikami, spisywaniem itd., itd. Ale do czego nawiązuje? Nawiązuje do tego, że kiedy była setna rocznica najświętszego wydarzenia w najnowszej historii Republiki Irlandii, Easter Rising, powstanie wielkanocne z roku 1916. Dwa lata temu z małym haczykiem była setna rocznica obchodów tego święta. Rzesze Polaków pojawiły się na defiladzie podczas specjalnych uroczystości, no ale cóż, nikt nie pojawił się z notabli, polskich notabli. A dlaczego o tym mówię? Powód jest prosty. Za chwilę taka setna rocznica obchodów niepodległości będzie dotyczyła Irlandczyków. Dzisiaj 14 dzień grudnia roku pańskiego 2018 i nadajemy studio Dublin. Natomiast dokładnie 100 lat temu, 14 grudnia, panie i panowie, pod niebem Irlandii odbyły się pierwsze wybory parlamentarne i powstał pierwszy rząd irlandzki z Eamonem de Laverą na czele. Natomiast 21 stycznia 1919 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Dáil, Republiki Irlandzkiej, podczas którego uchwalono deklarację niepodległości i wybuchła irlandzka wojna o niepodległość. Ja w odcinkach będę opowiadał o tym wszystkim, co działo się historycznie w Irlandii w tamtym czasie, kiedy również Polska odzyskała niepodległość i mozolnie, powoli zszywała swoje szaty rozdarte przez trzech zaborców. Natomiast mam nadzieję, że polski prezydent, mam nadzieję, że polski premier staną na wysokości zadania, a i będą godnie reprezentować nasz kraj podczas obchodów setnej rocznicy Deklaracji Niepodległości Republiki Irlandii. I mam nadzieję, że na tym wysokim szczeblu dyplomatycznym wszystko jest dopięte na ostatni guzik. Od niczego wyślemy i zapytamy. Chociaż w kancelarii prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego jest wielki kłopot. Ja trzykrotnie w ciągu ostatnich kilku miesięcy próbowałem się dzwoniąc na numery telefoniczne, które są podane na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, uzyskać informację, kto w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odpowiada za kontakty z Polonią, z takimi zwykłymi Polakami. Dzwoniłem i nie przedstawiałem się jako dziennikarz, tylko jako szeregowy obywatel Polski, który czasowo, no bagatela, od prawie 15 lat przebywa w Republice Irlandii. Być może kogoś może to zastanawiać, po co takie dziwne historie? Ano po to, że rząd dobrej zmiany mówił o tym po wyborach parlamentarnych 2015 roku i wcześniej, że będzie lepiej, będzie inaczej. Kolejnym takim punktem, o którym chcemy rozmawiać, bo przecież zbliżają się kolejne wybory parlamentarne, więc będziemy sondować Polonię i tu, i tam, i na wschodzie, i na Wyspach Brytyjskich, jak też będą głosować w wyborach, które zbliżają się dużymi krokami, ale cały czas nie o tym. Ja mam nadzieję, że ktoś wreszcie zacznie poważnie traktować Irlandczyków, że ktoś Republikę Irlandii będzie traktował poważnie, jak partnera, a nie tylko jako miejsce, gdzie lądują Polacy, szukając marzeń, spełnienia tych marzeń i pracy, bo doskonale wiemy, że gdyby wszyscy Polacy z Irlandii wrócili do Polski, to tak naprawdę nikt nie umiałby ich zagospodarować, no bo tak po prostu jest. Panie i panowie, powracam do tej ważnej informacji. 14 grudnia 1918 roku odbyły się pierwsze wybory parlamentarne w Irlandii. Powstał pierwszy rząd irlandzki z Simonem de Laverą na czele, który uniknął wyroku śmierci tylko dlatego, że był pochodzenia półkubańskiego, półirlandzkiego. Natomiast 21 stycznia 1919 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Dáil Republiki Irlandzkiej, podczas którego uchwalono deklarację niepodległości. No i zaraz potem wybuchła ta irlandzka wielka wojna o niepodległość i nie słuchajcie tych wszystkich, którzy mówią, że Irlandia odzyskała niepodległość dopiero w 1921 roku, kiedy podpisano traktaty z brytyjską koroną. Nic bardziej mylnego. Irlandia ogłosiła deklarację niepodległości 21 stycznia 1919 roku. I będziemy o tej rocznicy mówić i będziemy moim przyjaciołom Irlandczykom dziękować za to, że tyle polskich rodzin znalazło tutaj dobre miejsce, kiedy tam w ojczyźnie numer jeden nie było ani pracy, ani życzliwości i innych historii. Specjalnie dla moich przyjaciół Irlandczyków i dla tej dobrej ziemi, która dała tylu tysiącom Polakom szansę i ci Polacy z niej skorzystali. Ta oto niezwykła piosenka.
Walking all the day by tall towers where falcons build their nest for Ireland.
Panie i panowie, tak jak powiedziałem, 14 dzień grudnia jest bardzo ważny, szczególnie w tym roku, 2018. Powód prosty. 100 lat temu odbyły się wybory w Irlandii, 14 grudnia 1918 roku. W czasie tych wyborów wybierano 105 deputowanych parlamentu w 103 okręgach wyborczych na całej wyspie. I wybory te wszyscy postrzegają jako definitywny, ważny moment w najnowszej historii Irlandii. Albowiem irlandzka partia parlamentarna, która dominowała w polityce od połowy ósmej dekady XIX wieku, w wyborach tych odniosła zdecydowaną porażkę. Zaś zwycięstwo przypadło radykalnej partii Sinn Féin, która nigdy wcześniej nie cieszyła się znaczącymi sukcesami wyborczymi. Tym samym Sinn Féin zdobyła poparcie prawie 50% społeczeństwa. A po wyborach w styczniu 1919 roku wszyscy członkowie Sinn Féin odmówili udziału w dotychczasowych zgromadzeniach w parlamencie Wielkiej Brytanii, w Westminsterze i utworzyli w Dublinie własny rewolucyjny parlament, Zgromadzenie Irlandii. Potem przyszła ta wielka wojna o niepodległość. I tak oto stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości zbiega się z setną rocznicą niepodległości dla Republiki Irlandii. A ta Irlandia tyle zrobiła dla rzeszy Polaków, dla tysięcy Polaków. Mówiłem o tym wcześniej i często to powtarzam, że to kraj, który dał tysiącom Polaków nadzieję, wiarę, miłość i to, że możemy tutaj ścigać własne marzenia. I jeszcze powrócę do tego rysu historycznego, bo tak jak powiedziałem, kiedy powoli kończył się koszmar I wojny światowej, a potem przyszedł ten zryw narodowościowy z 1916 roku, zwany Powstaniem Wielkanocnym, czyli Easter Rising, te nastroje nie były takie jednoznaczne, bo w opinii historyków, i tutaj kłania się chociażby Peter J. Marshall czy Norman Davies, znany z anteny Radia Wnet, powstanie to wywołało wąską grupę rewolucjonistów, którzy nie byli reprezentatywną grupą dla wszystkich Irlandczyków. Tutaj cytat z pewnej pozycji Normana Daviesa, o której będę opowiadał. W okresie nasilania się narodowych sentymentów, odroczenie wprowadzenia Home Rule w roku 1914 miało za tym poważne i nieprzewidziane konsekwencje. Doprowadziło najpierw do wybuchu zbrojnego, następnie po stłumieniu powstania siłą do gwałtownej przemiany w irlandzkiej opinii społecznej. W ciągu 4 lat przewagę zdobyły żądania już nie autonomii politycznej wyspy, lecz pełnej niepodległości. Irlandia miała stworzyć precedens, który odbił się szerokim echem w całym imperium. I po tych jesiennych wyborach w Zjednoczonym Królestwie, o których mówiłem wcześniej, które odbyły się w 1918 roku, dokładnie 14 grudnia, 100 lat temu, grupa 78 posłów z Irlandii odmówiła zasiadania i czynnego brania udziału w posiedzeniach w Westminsterze. W gronie tych posłów była jedna, jedyna posłanka. To Konstancja Hrabina Markiewicz, jej angielskie imię i nazwisko, tej bohaterki Powstania Wielkanocnego z Easter Rising, to Constance Gore Bove, a to nazwisko przybrała po swoim mężu, Polaku, który miał dobra ziemskie na Ukrainie i był dobrze zapowiadającym się malarzem. Ale przejdźmy do tego, co działo się później. Przekształcenie tej dzielnicy w autonomiczną prowincję Zjednoczonego Królestwa w 1920 roku przyspieszyło wybuch wojny pomiędzy Irlandczykami a brytyjskimi pseudomilitarnymi oddziałami policyjnymi, tak zwanych podpalanych Black and Tans. Nazwa pochodziła od koloru ich mundurów. Podczas walk z podpalanymi zasłynął wtedy Michael Collins, który stosując metody walki partyzanckiej i wywiadowcze zlikwidował sieć brytyjskich agentów. Działania chłopców Collinsa, to był pierwszy zaczyn irlandzkiej armii republikańskiej, sparaliżowały działalność prawie wszystkich agent i instytucji brytyjskich na terenie Irlandii. Wyjątek stanowiły tylko 3 hrabstwa wschodniego Ulsteru. Po okresie walk nadszedł czas na rokowania przy okrągłym stole. 6 grudnia 1921 roku uzgodniono brzmienie traktatu angielsko-irlandzkiego, który w sposób formalny konstytuował wolne państwo irlandzkie, Irish Free State, które posiadało status dominium zależnego, zresztą podobnie miało to miejsce z Australią, z Nową Zelandią, czy też Kanadą, bo tam ciągle na monetach jest wizerunek królowej. Nominalnie władcą w kraju w dalszym ciągu pozostawał więc monarcha angielski, ale traktat ostatecznie ratyfikowano w roku 1922. Na jego mocy 6 hrabstw Ulsteru pozostało w granicach Zjednoczonego Królestwa jako samorządna prowincja Irlandii Północnej. Powtórzę, bo to jest ważne. Także dla rozumienia kwestii Brexitu i tego, co może zdarzyć się na granicach pomiędzy Republiką Irlandii a Irlandią Północną. Traktat ostatecznie ratyfikowano w roku 1922. Na jego mocy 6 hrabstw Ulsteru pozostało w granicach Zjednoczonego Królestwa jako samorządna prowincja Irlandii Północnej, a reszta hrabstw 26 weszły w skład wolnego państwa irlandzkiego. I zdaniem wielu historyków ów traktat był wynikiem daleko idących ustępstw obu stron. Norman Davies na stronach swojego wiekopomnego dzieła Wyspy napisał, że Lloyd George, ówczesny premier Wielkiej Brytanii, zrezygnował z koncepcji autonomii podległej Westminsterowi, natomiast Michael Collins zrezygnował z żądań ustanowienia w pełni niepodległej i niezależnej republiki. Dzisiaj wspominamy tamten czas. 100 lat temu odbyły się wybory parlamentarne pod niebem Irlandii, które zmieniły oblicze tej ziemi. I w styczniu 1919 roku ten parlament z Konstancją Markiewicz proklamował akt niepodległości Republiki Irlandii. Kraj, któremu tak wiele zawdzięczamy. A skoro tak, to muzycznie może zabrzmieć tylko syn tej ziemi. I też to będzie taka aluzja historyczna do tego wszystkiego, co działo się w Belfaście podczas czasów riots, podczas tych walk, przed Good Friday Agreement, kiedy ponad 20 lat temu wszystkie strony konfliktu dogadały się i nastał pokój. Stąd takie obawy i takie presje związane z Brexitem, szczególnie tutaj na irlandzkiej ziemi. I właśnie wtedy Gary Moore napisał piosenkę, skomponował melodię do słów, które napisał White Frontier, dzika granica. Dzika granica to były takie zasieki i mury z cegieł, które przedzielały Belfast. Wciąż przedzielają na stronę katolików i protestantów. I oby to nie zadziało się teraz w tej nowej czasoprzestrzeni, kiedy trwa parlamentarne polowanie, jak wyraził się jeden z publicystów brytyjskich na premier Theresa May. Oczywiście wiem, jak to się skończyło i o tym w dalszej części programu. I tego wszystkiego, co związane jest z wielką polityką w Irlandii, ponieważ okazuje się, że opozycja Fiona Fail popiera w dalszym ciągu działania rządu Leo Varadkara, który stoi na czele partii Fine Gael. Ale tak naprawdę dzisiaj ważne jest to, że 100 lat temu Irlandczycy wybijali się na niepodległość, a oni, jak chyba my, Polacy, i tylko oni, mają ten gen wolności, swobody, a i światła gdzieś w przedświcie na przełęczy serca i duszy. Gary Moore, White Frontier, płyta z 1987 roku, nagranie tytułowe oczywiście, ale wersja wysmakowana, wydłużona, bo dość długo mówiłem na temat tych historycznych zawiłości Irlandii, która w styczniu za kilka chwil będzie obchodziła stulecie niepodległości.